zwróć swój wzrok na Jezusa. I w tych niespokojnych czasach chyba te słowa są jeszcze bardziej prawdziwe. Pewnie jak śledzimy jakieś informacje, to wiemy, że być może zaczęła się nowa wojna na wschodzie. Iran zaatakował Izrael. Nie wiadomo, co z tego będzie. Być może eskalacja nastąpi tego konfliktu. Ale tak naprawdę nie dzieje się nic, czego nasz Pan nie wie, prawda, nad czym nie panuje i o czym nie mówił wcześniej. Być może to są ostatnie wojny przed Jego przyjściem. Nie wiemy, prawda? Ale wiemy, że Jezus Chrystus, zanim odszedł do nieba, mówił, że tak będzie przed Jego przyjściem, że świat będzie bardzo, bardzo niespokojnym miejscem. I możemy się spodziewać, że tego niepokoju na świecie, a nie tylko na świecie, w sercach ludzkich, też będzie coraz więcej. Dlatego chcemy dzisiaj dowiedzieć się, co Słowo Boże do nas mówi, co Bóg chce do nas powiedzieć, abyśmy nie musieli się bać i mogli utwierdzić się w tym zbawieniu, które nam Chrystus darował. Otwórzmy Ewangelię Jana, 3 rozdział. Ewangelia Jana, 3 rozdział i dzisiaj będziemy czytać od 16 wiersza. Ewangelia Jana, 3 rozdział. Ja zatytułowałem to dzisiejsze kazanie najbardziej znany wiersz w Biblii. Najbardziej znany wiersz w Biblii. Bo będziemy czytać Ewangelia Jana 3:16 i przyjrzymy się tym fragmentom. Ewangelia Jana 3:16. Pozwólcie, że przeczytam od 16 wiersza do 21 i czytam. Ale bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Czytałem kiedyś świadectwo jednego pastora, który prowadził pogrzeb. I na programie nabożeństwa żałobnego był wydrukowany właśnie ten wiersz, Ewangelia Jana 3:16, ale pominięto tam słowa, żeby nie zginął. Czyli byłoby wtedy, ale bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, miał żywot wieczny. Czyli mały fragment tylko pominięto w tym programie nabożeństwa żałobnego. Ludzie nie chcieli dowiedzieć się o tym, że można zginąć. O czym chcieli słyszeć na tym pogrzebie? Chcieli słyszeć o tym, że Bóg kocha, że Bóg miłuje, że Bóg nikogo nie odrzuci, ale nie chcieli słyszeć o tym, że ktoś może zginąć. I ten pastor mówił, że poszedł do rodziny i do ludzi, którzy organizowali ten pogrzeb, czyli tego domu pogrzebowego, żeby powiedzieć o tym, że tam nie ma tego wiersza i że ten wiersz powinien być w tym miejscu. Nie wiem, jak oni zareagowali, bo nie mówił o tym, ale prawdopodobnie nie podobało im się. Chcieli tylko słyszeć o miłości Bożej. Przyglądając się temu fragmentowi Pisma, nie możemy zapomnieć, że jest on umieszczony w kontekście rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem, faryzeuszem, który był zaniepokojony kwestią swego zbawienia i ten człowiek przyszedł do Jezusa w nocy, by o tym rozmawiać. Czytaliśmy to, więc ja nie będę tak wracał mocno do tego człowieka, ale wiemy o tym, znając ten fragment, pewnie nieraz śledziliśmy, może studiowaliśmy osobiście, że tak jest. I wciąż trwa dyskusja między biblistami, gdzie kończą się słowa Pana Jezusa w rozmowie z Nikodemem, a zaczyna się komentarz apostoła Jana. Wielu badaczy jest zgodnych, że słowa Pana Jezusa kończą się na 15 wierszu. A od 16 wiersza już zaczyna się komentarz apostoła Jana i za tym przemawiałoby, że Jezus w 16 wierszu nazwany jest Synem Jednorodzonym. Jak znacie wypowiedzi Jezusa, Jezus nigdy tak się sam nie określa. Zawsze mówi o sobie najczęściej, że jest Synem Człowieczym, prawda? To więc wskazywałoby, że Jan właśnie nazywa go tutaj Synem Jednorodzonym. To, że jest Synem Jednorodzonym, to znaczy, że jest wyjątkowym Synem, jedynym Synem. Jedyny Syn Ojca, który został posłany. Ponadto Pan Jezus często używał słowa Ojciec, gdy odnosił się do Boga w swojej relacji, a w 16 wierszu użyte jest słowo Bóg. Więc najprawdopodobniej komentarz Jana zaczyna się od 16 wiersza, a do 15 wiersza są słowa Jezusa z Nikodemem. Więc fragment od 16 wiersza jest dalszym wyjaśnieniem, ale tym razem już Jana apostoła, czym jest nowe narodzenie z Ducha Świętego. Jak wiemy, Pan Jezus powiedział Nikodemowi, który był faryzeuszem i gorliwym wyznawcą prawa nadanego Mojżeszowi, Izraelowi przez Mojżesza, że jeśli ktoś na nowo się nie narodzi, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. To jest sprawa całkowicie fundamentalna w Piśmie Świętym. Jeśli nie narodzisz się na nowo, jeśli ja nie narodzę się na nowo, Pan Jezus powiedział, że nie możemy wejść i nie możemy, po pierwsze nie możemy ujrzeć, czyli w ogóle nie interesuje nas Królestwo Boże, a po drugie nie możemy znaleźć się w Królestwie Bożym. I wiemy, że Nikodem był zaniepokojony tymi słowami. I wtedy Pan Jezus stara się wyjaśnić Nikodemowi, o co w tym nowym narodzeniu chodzi, gdy on dopytuje. Wtedy Chrystus, tłumacząc mu, przywołuje miedzianego węża na drzewcu, którego Mojżesz uczynił w Starym Testamencie, gdy Izrael był na pustyni i Bóg zesłał plagę kąsających węży na Izraelitów za nieposłuszeństwo. I pamiętacie, wystarczyło, że tam tylko ktoś spojrzał na tego węża, który był na pustyni i od razu był zdrowy. Wystarczy, że popatrzył i od razu jak przestał działać w jego organizmie. I Pan Jezus mówi, że tak jest ze zbawieniem, jeśli chodzi o grzesznika, jeśli chodzi o człowieka. Wystarczy, że ktoś z wiarą popatrzy na Chrystusa. Jaką pieśń śpiewaliśmy ostatnią? Zwróć swój wzrok na Chrystusa. Wystarczy, że z wiarą popatrzysz na Jezusa Chrystusa, ale z prawdziwą, autentyczną wiarą. Z wiarą, która chce oddać Mu swoje życie, zaufać Mu i wtedy dokona się zbawienie każdego człowieka. Marcin o tym mówił trochę na początku, że Bożej łaski jest tyle, że Bóg może zbawić wszystkich ludzi na całej ziemi pod warunkiem, że oni zaufają Chrystusowi. To więc Bóg chce, abyśmy patrzyli na Jezusa Chrystusa. Dla Nikodema i każdego Żyda musiał być to niemały szok. Wiemy, jak później Żydzi sprzeciwiali się apostołowi Pawłowi, który wszędzie uczył, że żaden człowiek nie zostanie usprawiedliwiony ze swoich grzechów na podstawie przestrzegania prawa. Przestrzeganie 10 przykazań. No, Żydzi mieli o wiele więcej niż 10 przykazań. Dzisiaj ludzie mówią 10 przykazań, ale oni mieli ponad 630. I starali się przestrzegać tych wszystkich przykazań i wierzyli, że przestrzegając tego prawa, na tej podstawie będą zbawieni. I zobaczcie, co Jezus mówi temu Żydowi, faryzeuszowi. Mówi, słuchaj Nikodemie, ty musisz we mnie uwierzyć, ty musisz na mnie spojrzeć z wiarą, ty musisz mi zaufać. Przestrzeganie przykazań nie zbawi cię, nie doprowadzi do twojego nowego narodzenia. Następnie apostoł Jan dalej tłumaczy tą kwestię, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To właśnie dotyczy nowego narodzenia. Znowu Jan tłumaczy, czym jest nowe narodzenie. Właściwie dla Żydów dalsze słowa apostoła Jana są jeszcze bardziej szokujące, bo Jan nie mówi tylko o miłości Boga do Żydów, nie mówi tylko, że Bóg dał szansę zbawienia swemu narodowi wybranemu, ale co mówi? Że tak Bóg umiłował świat. Ciężko nam się odnaleźć w tej mentalności żydowskiej z tamtych czasów, ale gdybyśmy żyli w tamtych czasach i by ktoś nam powiedział, że Bóg chce zbawić wszystkich ludzi na całym świecie, znaczy nie wszystkich w sensie każdego, tylko że dać szansę zbawienia wszystkim ludziom na całym świecie, ze wszystkich kultur, języków i narodów, to musiał być totalny szok dla Żyda, który myślał, że to on jest wyjątkowy. To oni są tym narodem wybranym. To im zostały dane te wszystkie obietnice i to głównie do nich przyjdzie Mesjasz. Więc próbowali oni ograniczać miłość Boga tylko do swojego narodu. Dzisiaj niektórzy próbują też ograniczać miłość Boga. Może takie kontrowersyjne jest to, co powiem, ale niektórzy próbują ograniczać miłość Boga tylko do ludzi wybranych. Że ci, którzy są wybrani. Prawdą jest, że Biblia mówi, że ci, którzy są wybrani, będą zbawieni. Wiemy o tym. Ale zobaczcie, że tutaj czytamy w naszym fragmencie, że tak Bóg umiłował świat. Tak Bóg umiłował świat. To więc nie jest napisane, że umiłował tylko wybranych, tych, którzy zostaną zbawieni, ale Bóg miłuje cały świat. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie, mówi Paweł do Tymoteusza, byli zbawieni. To więc to poselstwo nie jest skierowane tylko do wybranych. A do kogo jest skierowane? Do całego świata. Poselstwo o posłaniu Jezusa Chrystusa jest skierowane do całego świata, do wszystkich ludzi. Tak? Zobaczcie, podobnie Paweł mówi do Tytusa 3:4, ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga. Czyli teraz trzeba uwierzyć, bo się objawiła dobroć i miłość Boga do ludzi. Do których ludzi? Do wszystkich ludzi. Do wszystkich ludzi. Bóg nie kocha tylko swoich wybranych, ale ma pewien zakres miłości, miłosierdzia do wszystkich ludzi. Chcę, żebyśmy byli tutaj dobrze, żebym był dobrze zrozumiany. Bóg kocha nawet najgorszych grzeszników, jeśli nie rozumiemy tego, bo oni również są Jego stworzeniem, choć zbuntowanym. Mało tego, Bóg okazuje zatwardziałym i zbuntowanym grzesznikom, nawet jeśli nie chcą się upamiętać i nigdy się nie upamiętają, łaskę na tym świecie. W jaki sposób okazuje Bóg łaskę? Toleruje grzeszników, czy nie toleruje? Toleruje. Przecież nie spada nikogo piorun z nieba, ani sąd, jak zrobi coś złego. Bóg przedłuża życie też grzeszników, tak? Nawet jeśli robią bardzo złe rzeczy. Może myślimy czasami o jakichś złych ludziach i myślimy sobie, dlaczego oni tak długo żyją? Ale to jednak Bóg panuje nad ich życiem i przedłuża ich życie. Bóg karmi ich, daje im słońce i deszcz. Takie zrozumienie potwierdzają też słowa z Ewangelii Łukasza, kiedy Bóg każe swoim dzieciom miłować swoich nieprzyjaciół, bo właśnie taki On jest. A miłujcie nieprzyjaciół waszych, Łukasza 6:35, i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i dla złych. Zobaczcie, dlaczego Bóg każe nam miłować złych ludzi, tych, którzy nas nienawidzą? Bo On sam ich miłuje. On sam kocha po prostu tych ludzi. Może nie rozumiemy tego, my nie mamy tyle miłości, żeby kochać takich ludzi, ale Bóg kocha tych ludzi. Oczywiście to nie jest taka sama miłość, jakie żywi do swoich dzieci, ale w jakiś sposób Bóg kocha i nie chce zagłady żadnego grzesznika. Oczywiście Boża miłość do zatwardziałych grzeszników jest inna niż taka, którą Bóg obdarza swoich wybranych. Swoje dzieci Pan obdarza szczególnym rodzajem miłości i są wyjątkowym obiektem Jego troski. Musimy sobie uświadomić, że Boża miłość do grzeszników nie oznacza, że Bóg się na nich nie gniewa, czy ich nie nienawidzi. To jest ciekawe, prawda? Bo nam się te dwie rzeczy kłócą. Albo kochasz, albo nienawidzisz. W naszym ludzkim rozumieniu często przeciwstawiamy sobie miłość i nienawiść, ale w Bożym charakterze Bóg może w tym samym czasie żywić jedno i drugie. Może kochać grzesznika, ale może się również gniewać na niego. A rodzic może czasami gniewać się na swoje dziecko, tak, i być zły na nie, ale jednocześnie kochać je? No może, prawda? Może. Dość znany pastor John MacArthur powiedział tak w swoim komentarzu do tego fragmentu. Bóg w prawdziwym i szczerym sensie nienawidzi niegodziwych z powodu ich grzechu, jednakże w prawdziwym i szczerym sensie ma On także dla nich współczucie, litość, cierpliwość i prawdziwe uczucie ze względu na swoją kochającą naturę. Bóg jest miłością. To więc z jednej strony Bóg nienawidzi grzechu i grzesznych ludzi, którzy grzeszą, chcą żyć grzechu i miłują grzech, nienawidzi tego całą mocą, ale z drugiej strony w swojej naturze też miłuje tych ludzi i nie chce ich zatracenia. Jak nie mam, również w liście apostoła Pawła do Tymoteusza jest wyrażona myśl o Bożej miłości do wszystkich ludzi, gdy czytamy, i ten werset sprawia nam czasami problem, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, pragnie Bóg, i doszli do poznania prawdy. Jak to jest? Bóg powołuje i wybiera, ale tu mówi, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jedno i drugie jest prawdziwe. Prawda? Bóg kocha tych ludzi, którzy są zgubieni i chce, żeby się nawrócili, ale jednocześnie nienawidzi tego, co oni czynią, i nienawidzi grzeszników. Bóg nie chce, by ktokolwiek zginął. Nie ma on upodobania w śmierci grzesznika. Raczej wzywa ludzi do upamiętania i chce, by każdy żył. To więc Bóg posyła swego Syna do całego świata, do wszystkich grzesznych ludzi. Jego ofiara ma moc, żeby zbawić każdego człowieka, ale uwaga, każdego, kto uwierzy. Tu już było dzisiaj, wybrzmiało to, Marcin na początku to powiedział. Każdego, kto uwierzy. To nie jest uniwersalizm, że to, że Jezus Chrystus, tak Bóg umiłował świat, że dał swego Syna i wszyscy będą z automatu zbawieni. No tak nie będzie. Będą zbawieni tylko ci, którzy uwierzą, i czytamy tutaj to w naszym wierszu. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy. Każdy będzie zbawiony pod warunkiem, że wierzy. To jest ten warunek, który dał Bóg całemu światu. To więc to są ci ludzie, którzy się upamiętają ze swoich win i przyjmą Chrystusa. A jeśli w Niego uwierzą, mówi Pismo, nie zginą, nie pójdą na zatracenie. Czyli Bóg daje swego Syna, bo chce nas uratować od potępienia, od piekła, które się słusznie należy każdemu człowiekowi za jego winy, bo list do Rzymian 3,23 mówi, że wszyscy ludzie zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Każdy potrzebuje ratunku. Wszyscy obraziliśmy swoimi grzechami Boga i wszyscy są winni wobec Niego i potrzebują zbawienia, które jest w Jezusie Chrystusie. On jest jednorodzonym, czyli tym jedynym, wyjątkowym Bożym Synem, który może nas zbawić. Nikt na świecie, żadna religia, żadne nasze dobre uczynki, żadne starania, żaden człowiek, choćby najświętszy, nie może dać nam zbawienia, jak tylko Jezus Chrystus. Nie ma ucieczki dla żadnego człowieka od Bożego sądu i zatracenia, jak tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Niestety coraz częściej słyszę, nawet z ust osób, którzy są dość znani w Kościele ewangelicznym i nauczają od wielu lat negację piekła. Może słyszeliście to, może gdzieś trafiliście ostatnio na jakieś wykłady. Negację piekła. Może to nie do końca tak będzie, niektórzy mówią. Może jednak Bóg się zlituje. I niektórzy podważają tą doktrynę lub rozwadniają jej grozę. Tak? Bo nie może, ktoś może nie zaprzeczać, ale może rozwadniać grozę piekła. Tak? Czyli mówić, może to piekło nie będzie jednak takie straszne. No wprawdzie będzie, ale nie będzie tak źle. Nie, oczywiście ci, którzy będą zbawieni, to będą mieli szczęście ponad miarę, wspaniałe. Ale ci, którzy nie trafią do nieba, to może będzie tak jak dzisiaj na ziemi, prawda? To przecież tutaj jest piekło, niektórzy mówią. No nie, Pismo Święte mówi, że i Pan Jezus o tym mówił wielokrotnie, że piekło to jest straszne miejsce. Niektórzy pytają się mnie, czy będzie tam ogień, czy nie. Powiem szczerze, że nie wiem. I nie ma to wielkiego znaczenia, czy będzie tam ogień, czy nie. Ale Pan Jezus porównywał piekło do ognia. Nie jest to fajne. Mówię ci, nie lubisz tego. Nie chciałbyś tam się znaleźć. Motywacją Boga do posłania Chrystusa widzimy w 17 wierszu, nie był sąd. Zobaczcie 17 wiersz. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Czyli Bóg nie motywował się sądem, żeby posłać ludzi do piekła, czy nie motywował się swoim gniewem, ale Bóg, posyłając Syna, motywował się chęcią ratunku, posłał Go z miłości do ludzkości. Pomimo zepsucia rodzaju ludzkiego, Bóg ciągle chce okazywać swe miłosierdzie i łaskę i pragnie wyratować ludzkość od swego sprawiedliwego gniewu, który nadciąga na świat. Żydzi oczekiwali, że jak przyjdzie Mesjasz, to będzie sądził i ukaże wszystkich pogan, a wywyższy naród wybrany. W ich pojęciu tylko Żydzi mieli otrzymać przebaczenie i miłosierdzie ze względu na ich pochodzenie i przymierze, jakie mieli z Bogiem. Uważali, że Chrystus przyjdzie, by Żydzi mogli zapanować nad światem. Tutaj Jan prostuje to myślenie. Jezus za pierwszym razem nie przyszedł, by sądzić, a Żydzi myśleli, że przyjdzie po co? Żeby osądzić pogan. A Jan mówi, nie, to jest złe myślenie. Jezus nie przyszedł, by sądzić. Przyszedł, by zbawić. Uczniowie Jezusa długo nie rozumieli tej zasady. Ewangelista Łukasz daje nam tego świadectwo, gdy w drodze nie przyjęto Jezusa w jakimś miejscu, a wtedy apostołowie chcieli je zniszczyć. Zwróćcie uwagę na Ewangelię Łukasza 9:54 i 55-56. A gdy to widzieli, czyli to jest ta sytuacja, kiedy mówili Jezusowi, żeby odszedł w jakieś miejsce, bo nie chcieli go przyjąć w jakiejś wiosce, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli z nieba ogień, który by ich pochłonął, jak to Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście, ale bowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatratać dusze ludzkie, ale je zachować. Prawda? Podobnie mówi Pan Jezus w Ewangelii Jana w 12 rozdziale. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę, nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Później mówi, że Słowo będzie go sądzić w dzień ostateczny, czyli w dzień, kiedy Jezus powróci za drugim razem, wtedy właśnie dopiero przyjdzie sąd. Również w Ewangelii Łukasza, w 19 rozdziale, 10 wiersz czytamy, że Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Ci, którzy uwierzą w Pana Jezusa i odpowiedzą na wezwanie Ewangelii, upamiętają się i zaufają Chrystusowi jako swemu Zbawicielowi, nie będą sądzeni. Czy wiedziałeś o tym, że jeśli uwierzysz w Jezusa, to nie będziesz sądzony? Nie będziesz sądzony. Zobaczcie, 18 wiersz. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie uwierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, nie staniesz na sądzie ostatecznym. Będziesz wolny od sądu. Bóg cię nie będzie sądził. Nie musisz obawiać się potępienia. Podobnie powiedział Jan w 5 rozdziale Ewangelii Jana. Tam słowa Chrystusa są. Jana 5:24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Jak? Można nie stanąć przed sądem? No, Jezus mówi, że można. Apostoł Jan mówi, że można nie stanąć przed sądem Bożym, jeśli uwierzymy w Chrystusa. Zwróćmy uwagę, że kolejny raz Słowo Boże mówi, że wierzący nie będą sądzeni, bo przeszli ze śmierci do żywota. Bóg nie ma za co potępić nowonarodzonych chrześcijan, bo w ich miejsce Pan Jezus został potępiony. Zawisł na krzyżu za nas, wziął na siebie Boży gniew, który należał się nam i w ten sposób zaspokoił słuszne żądania Bożej sprawiedliwości. Dzięki ofierze Jezusa Bóg wobec wierzących może okazać się święty, sprawiedliwy i może ich zbawić, może darować im grzechy. Jak Bóg mógłby darować grzechy nam bez Jezusa? Miałem w tygodniu rozmowę z człowiekiem, który tam do mnie przyjechał, sprawy jakieś tutaj kościelne też załatwialiśmy. No i się nawiązała rozmowa o zbawieniu. I zapytałem się go, a gdyby Pan stanął przed Bogiem na sądzie Bożym i Bóg zapytałby się Pana, że dlaczego mam Pana wpuścić do nieba, to co Pan mu by powiedział? I ten człowiek mówi do mnie, liczę na Boże miłosierdzie. Liczę na Boże miłosierdzie. A ja mówię, tak, ale ono jest w Jezusie Chrystusie. przez wiarę w Chrystusa. Poza tym jest sąd i piekło. Ja liczę na Boże miłosierdzie. Jest miłosierdzie, ale miłosierdzie jest w Jezusie Chrystusie. Dzięki ofierze Jezusa Bóg wobec wierzących może okazać się święty i sprawiedliwy i może ich zbawić, darować im grzechy. Inaczej byłoby to niemożliwe, musiałby ich ukarać. Tu warto podkreślić, że to, iż wierzący nie staną na sądzie ostatecznym, nie oznacza, że w ogóle nie będą sądzeni. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Słowo Boże mówi, że wierzący staną na sądzie Chrystusowym. Czyli to nie znaczy, że w ogóle nie staniemy na żadnym sądzie, tylko staniemy przed Chrystusem. Przed Nim musimy zdać sprawę ze swego życia, kiedy On powróci albo my pójdziemy do Niego i wtedy Jezus osądzi uczynki wierzących dokonane w ciele, jak mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian. W zależności od tego, jak pełniliśmy swoją służbę dla Boga, taką dostaniemy nagrodę. W drugim liście Pawła do Koryntian, 5:10 jest powiedziane, ale bowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Następnie Jan mówi w dalszej części 18, że jeśli ktoś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Wielu ludzi nie chce uwierzyć w Jezusa. Uważają, że żyją wystarczająco dobrym życiem, by Bóg przyjął ich do swego królestwa. Albo mówią, że są dobrymi ludźmi i nic złego ich nie spotka. Nie muszą się niczego obawiać. Po pierwsze, kwestia zbawienia to nie jest kwestia uczuć. To, co czujesz w zbawieniu, nie ma, to nie jest to, co Bóg czuje w stosunku do ciebie. Niektórzy przekładają swoje uczucia, które mają w stosunku do swego zbawienia i Boga na to, co Bóg czuje. Nie, to, co Bóg czuje do nas, jest zapisane w Piśmie Świętym. A w Piśmie Świętym jest zapisane w 18, że każdy, kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Część ludzi myśli, że w niebie jest jakaś waga i pójdą przed Boży sąd i Bóg na tej wadze położy ich dobre uczynki i złe i w zależności, na którą stronę waga się przechyli, taki będzie wyrok. Wielokrotnie słyszę o tym. W niebie się okaże, albo przed Bożym tronem się okaże. Tam Bóg zważy moje dobre uczynki, zważy moje złe uczynki, no i zobaczymy, na którą stronę ta waga się przechyli. Jak się przechyli, tych dobrych będzie więcej, no to wtedy pójdę do nieba. Nie ma czegoś takiego. Nasze dobre uczynki nie anulują naszych grzechów. I nasze dobre uczynki nie mogą być zapłatą za nasz grzech, bo jest nią ofiara Chrystusa. Jak czytamy, wyrok zapada nie w niebie, a gdzie? Kto nie wierzy, już jest osądzony. Gdzie wyrok zapada? Na ziemi. Zobaczcie, wyrok nie zapada w niebie, że jest tam jakaś waga i teraz w zależności od tego, ile dobrych, ile złych, ale wyrok na ciebie zapadł w momencie, kiedy się urodziłeś, kiedy po prostu urodziłeś się w tym świecie, gdzie człowiek jest grzesznikiem. Tak? I teraz Bóg chce uratować tych grzeszników. Bóg posyła swojego Syna. Wyrok już zapadł. W momencie, kiedy ludzie nie znają Chrystusa, ciąży na nich wyrok, Pismo Święte mówi. Ciąży na nich gniew Boży. Zobaczcie Ewangelia Jana 3:36. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. No i teraz niektórzy mówią, ale ja tego nie czuję. To nie ma żadnego znaczenia, czy to czujesz, czy nie. To nie jest kwestia twoich uczuć. To jest kwestia tego, co Bóg myśli o tobie. To jest kwestia tego, jaki jest Boży charakter, a nie tego, czy to czujesz, czy nie czujesz. Prawda? Dlatego powinniśmy z całą powagą wziąć sobie te słowa do serca. W niebie nie ma żadnej wagi. Nasze dobre uczynki nie mogą anulować naszych grzechów. Powiem jeszcze jedną rzecz. Odrzucenie Chrystusa, odrzucenie Bożej łaski i miłosierdzia i zdanie się na siebie samego w swoim zbawieniu jest największym grzechem ze wszystkich, bo taki człowiek komunikuje Bogu, że Bóg nie ma racji, dając nam zbawienie w Jezusie i w ten sposób czyni z Boga kłamcę, mówi Pismo. Wszystkie grzechy mogą być ludziom wybaczone. Każde złamanie 10 przykazań, czy innego przykazania, może być ludziom wybaczone, jeśli tylko ludzie uwierzą w Jezusa Chrystusa. Ale jest jeden grzech, mówi Pismo, który nie może być nigdy wybaczony. Jaki to jest grzech? Pismo mówi przeciwko duchowi. To jest odrzucenie Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś odrzuci Jezusa, nie może być wybaczone, tak jak Jezus powiedział, ani teraz, ani nigdy. Nigdy nie będzie ten grzech odpuszczony. Apostoł Jan w pierwszym swoim liście mówi tak, kto wierzy w Syna Bożego, to jest pierwszy list Jana, 5:10, kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. Jeśli nie wierzymy w Chrystusa, Pismo mówi, że czynimy z Boga kłamcę. Nazwałeś kiedyś kogoś w rozmowie takiej, kłamiesz? Takiej bezpośredniej, jesteś kłamcą? Zdarzyło ci się, złapałeś kogoś i mówisz, kłamiesz. Prawda? Zobaczcie, grzesznego człowieka to bardzo dotyka, ale jak musi dotykać Boga, kiedy ludzie odrzucają Jezusa Chrystusa, nie? Kiedy mówią, kłamiesz, Jezus nie jest Zbawicielem, Jezus nie może zbawić mnie z moich grzechów, albo nie mam grzechów, prawda? Prawdziwym problemem nie jest to, że ludzie są grzesznikami, ale to, że odrzucają Jezusa, który został posłany, by ich odkupić i wymyślają swoje sposoby usprawiedliwienia z win. Czyniąc w ten sposób, obrażają Boga, jak czytamy, bo uważają, że oni mogą zrobić to lepiej, sami się zbawić. I ich pomysły, koncepcje są lepsze, bardziej wartościowe niż to, co uczynił Jezus. A dlaczego ludzie odrzucają Jezusa? Zobaczcie na 19. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Z tego fragmentu dowiadujemy się, że jest tylko jeden powód, jeden jedyny, dla którego ludzie nie wierzą w Jezusa Chrystusa. Co jest tym powodem? To jest grzech. Tak? Zobaczcie. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej, co umiłowali? Umiłowali ciemność. Jan mówi, że odrzucają światłość w Jezusie, bo bardziej kochają ciemność, złe czyny. Oczywiście ludzie zawsze mają swoje osobiste wymówki. Nie powiedzą nigdy, że kochają ciemność. Mają jakieś indywidualne wymówki, by nie uwierzyć. Mówią, że to jeszcze nie czas, że jestem za młody, mam za dużo obowiązków, że nie mam czasu, że nie interesuję się religią, że nie można znaleźć prawdy, bo jest tysiące religii. Ale tak naprawdę powód jest tylko jeden. Grzesznik kocha swój grzech. Grzesznik kocha swój grzech i chce żyć po swojemu. Nie chce, by Bóg cokolwiek zmieniał w jego życiu. Nie chce, by jego nieprawość była oświetlona. Więc szuka wymówek dla swojej niewiary i każda dla niego jest dobra, by tylko nie przyjść do Zbawiciela. Słuchajcie, problemem też nie jest brak wiedzy, ale właśnie miłość do nieprawości. Czasami myślimy sobie, gdyby może więcej studium, gdyby więcej posłuchał, gdyby więcej zrozumiał, to wtedy przecież nie odrzuciłby Jezusa Chrystusa. Tak? Nieraz słyszę też takie komentarze. Jeśli człowiek odrzuca Jezusa, to nie dlatego, że ma za mało wiedzy. Tak? Dlatego, że po prostu kocha swój grzech, mówi Pismo. Ktoś odrzucający Jezusa, jeśli jest szczery, to mówią wprost. Niektórzy, z którymi rozmawiałem, mówili tak, że gdyby się nawrócili, to wiele rzeczy musiało się by w ich życiu zmienić. Oni tego nie chcą. Nie chcą komplikować sobie życia. W związku z tym często oskarżają. Mają zarzuty w stosunku do Biblii, w stosunku do wierzących, w stosunku do Kościoła. Wykrzywiają treść Ewangelii. Wywalą ten mały fragment z Ewangelii Jana 3:16, żeby tylko było o miłości Bożej, a nie było o tym, że grozi nam zatracenie. I robią wszystko, żeby na sumieniu zrobiło im się lżej. Ale czy to pomoże? No nie pomoże, bo sąd przecież nie zniknie. Gniew Boży nie uśmierzy się inaczej, jak tylko przez ofiarę Chrystusa, jeśli w Niego uwierzymy, albo przez wylanie się na grzesznika. W 20 wierszu apostoł Jan jeszcze bardziej to podkreśla, że każdy, kto źle czyni, kto miłuje swoją niemoralność, nienawidzi światłości i nie zbliża się do niej, aby nie ujawniono jego uczynków. Zobaczcie, że taki człowiek zawsze ucieka przed konfrontacją Ewangelii. Jeśli on nie chce nawrócić się, uwierzyć, on nie chce o tym rozmawiać. To nie jest fajny temat dla niego. On będzie może o miłości Bożej rozmawiał, o wielu innych rzeczach, ale nie chce być skonfrontowany ze swoim grzechem. Nie chce stanąć twarzą w twarz ze światłością, ale szuka różnych rzeczy, za którymi może się schować i wciąż usprawiedliwiać swoją nieprawość. Pamiętacie, jak Adam upadł w grzech w raju? Bóg się pyta, dlaczego to uczyniłeś? A co Adam mówi? Uczyniłem, przepraszam Boże. Nie, mówi, kobieta, którą mi dałeś, ona mnie namówiła. I Bóg idzie do kobiety i mówi, dlaczego to uczyniłaś? Przepraszam Boże, źle zrobiłam. Nie, wąż, który tutaj jest w raju, to on mnie skusił. Wąż nie miał na kogo zgonić. To też pewnie by próbował. Ale zobaczcie, widać tam wyraźnie, że grzesznik ucieka przed konfrontacją. On nie chce rozmawiać o swoim grzechu, a Jezus z czym chce nas skonfrontować? Z grzechem chce nas skonfrontować. On chce oczyścić nas z grzechów. On chce, żebyśmy się przyznali do naszych grzechów. Słuchajcie, nawet my sami możemy czasami w niewłaściwy sposób komunikować i utrudniać ludziom przyjście do Jezusa. Bo możemy mówić, że żeby ktoś przyszedł do Jezusa, żeby na przykład być szczęśliwym. Przyjdziesz do Jezusa i będziesz szczęśliwy. Ale czy on będzie skonfrontowany ze swoim grzechem? Czy z tego powodu przyjdzie do Jezusa? No nie. Niektórzy myślą, sens życia. Jezus nada ci sens życia. Wiele rzeczy nadaje sens życia. Oczywiście Jezus nadaje nam ponadczasowy sens życia. I w konsekwencji ostatecznej rozrachunku tak jest. Tak? Ale Jezus nie przyszedł po to, żeby dać nam tylko jakiś sens życia, ale żeby skonfrontować nas z naszym grzechem i oczyścić nas z naszych grzechów. Niektórzy mówią, przyjdź do Jezusa, staniesz się radosnym człowiekiem. Jeszcze inni mówią, będziesz zdrowy albo będziesz miał dużo pieniędzy. Prawda? Dzisiaj coraz częściej gdzieś wpadają mi w oko takie konferencje. Błogosławieństwo finansowe. Błogosławieństwo finansowe. Jeśli pomodli się o ciebie ten człowiek, jeśli zasiejesz odpowiednią sumę pieniędzy, będziesz miał błogosławieństwo finansowe. I ludzie niestety wierzą w to. Dają się na to nabierać, ale nie są skonfrontowani ze swoim grzechem i w ten sposób nigdy nie zostają zbawieni. Bo przychodzą z innych powodów do Chrystusa niż te, z których powodów Jezus przyszedł na ziemię, aby nas uratować. I co mamy, jeśli ludzie z takich powodów przychodzą do Jezusa nieprawdziwych? Mamy mnóstwo fałszywych nawróconych. Tak? Mogą być ochrzczeni, mogą być w kościele, mogą przystępować do wieczerzy pańskiej, a nawet udzielać się w zborze i jednocześnie mogą nie być zbawionymi. Pan Jezus przede wszystkim chce zająć się naszym grzechem. Najpierw go oświetlić, tak? Jest światłością, czyli pokazać mi, w jakim jestem miejscu moim duchowym, jak jestem bardzo zły, zepsuty, upadły. Następnie chce doprowadzić mnie do pokuty, a później chce mnie oczyścić, przebaczyć, przemienić, abym żył nowym życiem i obdarować mnie życiem wiecznym. Inaczej nie ma zbawienia. Bez zajęcia się naszym grzechem nie będzie żadnego nowego narodzenia w naszym życiu, ani w moim, ani w twoim. Nie będzie żadnego nowego życia. Pozostanie stary człowiek, tylko trochę przypudrowany. Prawda? Kosmetyki są dzisiaj całkiem dobre. Nie? I duchowe też. Ludzie potrafią się naprawdę dobrze przypudrować. Udać wierzącego, ale nie będą odrodzeni. I spójrzcie teraz na ostatni wiersz, 21. Zobaczmy, czego pragną ludzie, którzy naprawdę wierzą. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Ludzie, którzy kochają Chrystusa, zbliżają się do światłości. Tacy ludzie chcą się karmić Słowem Bożym, chcą wiedzieć więcej o zbawieniu, chcą poznawać Boga, chcą być w społeczności Kościoła, bo chcą się upewnić i wzmocnić w przekonaniu, że pragnienie i zainteresowanie Ewangelią, jakie mają w sercu, wypływa z działania Boga. Prawda? Chcą się w tym umocnić. Skąd to jest, to pragnienie? Dlaczego pragnę być z tymi ludźmi? Dlaczego pragnę czytać Słowo Boże? Dlaczego pragnę je poznawać? Dlaczego osoba Jezusa Chrystusa mnie interesuje? Dlaczego tak jest? To więc zbliża się człowiek do światłości, zbliża się do Jezusa, utwierdza się w zbawieniu. Więc chciałem zadać Ci pytanie. Czy zbliżasz się do światłości? Zbliżamy się do światłości. Czy tak jest w Twoim życiu, którą jest Jezus, by mógł wyzwolić Cię z mocy grzechów? Czy zbliżasz się do światłości? Czy widzisz we własnym życiu, że zbliżasz się do światłości, czy jednak wolisz pozostać w cieniu? Nie za dużo tej religii w moim życiu. Raz w miesiącu na nabożeństwo wystarczy. Spokojnie. Prawda? Biblia oczywiście trzeba czytać, ale nie przesadzajmy. Tak? Modlić się? Tak. Trzeba się modlić, ale to musi mieć też odpowiednie ramy. Nie? Czy zbliżasz się do światłości? Czy pragniesz poznawać Jezusa Chrystusa? Czy wolisz jednak trochę dalej? W cieniu. Czy chcemy być skonfrontowani ze Słowem Bożym, z Jezusem i moim grzechem, by upewnić się, że jesteśmy dziećmi Boga? Czy raczej niewygodnie się z tym czujemy? O, pastor dzisiaj ma takie ciężkie kazanie. O tym grzechu tyle mówił. Może jak będzie świadectwo albo jakiś gość, to wtedy przyjdę do zboru, bo dzisiaj przywalił, że mam dosyć na pół roku. Tak? W zależności od tego, jakie odpowiedzi padną, to wskazuje na stan naszej duszy. Albo jesteśmy w ciemności, wolimy unikać konfrontacji z Ewangelią i kwestii naszego grzechu, albo w światłości i pragniemy poznawać Zbawiciela jeszcze bardziej. Zaufajmy Jezusowi, zbliżmy się do światłości. Wtedy prawdziwie przejdziemy ze śmierci do żywota. Amen.